zaczęło się w ogóle od poszukiwania nafty na tym terenie, w tej agrabie naftowej. Nikt nie szukał węgla. Szyb wiertniczy był między Piaskami a Wolą i tam właśnie odnaleźli węgiel. No i później jak się to zaczęło, to coraz więcej firm, przez badania, no i doszło do kopalni.
Przybyłam do Woli i naprawdę wrażenie miałam bardzo, bardzo miłe, dlatego że ludzie byli bardzo sympatyczni, bardzo zgarani. Był kościół, jak było potrzeba na niedzielę, to taka starsza pani przychodziła, kościółek ubierała. Jak było potrzeba wycieczkę organizować, to były organizowane wycieczki. Dawniej no, to były wycieczki takie, wiadomo, z rolnictwa przeważnie, z koła gospodyń wiejskich. No i ta szkoła, dworek był, co nadleśnictwo było. Tutaj akurat ci wszyscy, co są, to są rodowici Wola, nie Woli Grzymaliny. Ja to tutaj przyszłam, ale takie wspomnienia mam, że bardzo często nawet dzieci mówią, że więcej wspominam o Woli niż o swojej rodzinnej wiosce.
Wieś Wola Grzymalina. Schludna i zamożna, ze społecznością niezwykle bliską sobie. Wieś wyjątkowa na tle tych, które leżały na niespotykanych dotąd złożach brunatnego surowca. Zostały po niej słowa. Słowa uchwycone w ważnych chwilach, ważnych dla tych, którzy je wypowiadali. Słowa o miłości, przywiązaniu i bliskości. Słowa o rozterkach i lęku przed nowym, początku i końcu czegoś ważnego.
To ja jako sołtys, gdy tam jest napisane, tu są życzenia całej wioski, że niech rozparcelują jeden PGR, wioskę odbudują i chętnie przechodzimy. Wszystko.
I na ogół, jak ja tutaj słyszę, nie chcielibyście daleko stąd wychodzić,
nie,
prawda?
Daleko. I cała wioska razem.
Tu do tego jeszcze, jak mówię, zaznaczamy, prawda? Mamy las, pastwy, łąki, torfy. W takiej Woli nie brakuje nam nic.
Popieram. My lubimy pracować w roli i chcemy pracować, ale żeby państwo ludowe na nas tak wpłynęło, że można powiedzieć, że my w przyszłości nie narzekali. Bo państwo weźmie stąd miliardy, a jeżeli wyda na nas tysiące, to nie będzie wielką mójmą. No i można powiedzieć, że my później nie tułali się, nie w rozbiciu, tylko do tego my dążyli, że my mogli ta cała wioska się skupić razem i wspólnie pracować tak, jak do tej pory my pracowali.
Głosy tych, których już nie ma, budzą ciekawość. Co stało się z tymi ludźmi? Jakie były ich losy po opuszczeniu wsi, którą tak bardzo kochali? Co czuli wtedy, kiedy ostatni raz spoglądali na to, co było im bliskie?
No, wszyscy tutaj obecni są byłymi mieszkańcami wioski Wola Grzymalina. W roku 2018 założyliśmy stowarzyszenie o nazwie Ojcowizna Wola Grzymalina. Do naszego stowarzyszenia należy 30 parę osób, spotykamy się w miarę dosyć regularnie. Po naszej wiosce to nie zostało, nawet kawałek fundamentu nie zostało. No można powiedzieć, że nawet tyle, co po Hiroshimie nie zostało. Pozostał tylko taki ogromny sentyment w wielu ludziach, w większości mieszkańców Woli Grzymalinej, łącznie ze mną, który, no ja miałem 15 lat, jak się wyprowadzałem, ale mimo wszystko nigdzie nie znalazłem sobie takiego miejsca jak Wola Grzymalina.
Wola Grzymalina jako sama wieś, to była sama wystarczająca wieś. Tam był stolarz, tam był kowal, tam był tartak, tam wypalano cegłę samemu. Tam wszyscy wszystko umieli zrobić. Gospodynie też umiały masło zrobić, umiały ser zrobić. Wszystko umiały zrobić, bo do sklepu było daleko. Do sklepu było daleko, więc każdy musiał sobie poradzić. Oczywiście tam raz w tygodniu tu sklep był we Woli, ale on miał takie podstawowe rzeczy. Nafta, bo jeszcze były lampy. No i ewentualnie cukier, no takie podstawowe rzeczy. Natomiast jak już ktoś chciał coś, większe zakupy, to trzeba się wybrać było do Bełchatowa. Konia się zaprzęgało i wjechało się, no bo trzeba było kupić czy buta, czy coś, to trzeba było kupić. Mieliśmy swoją świetlicę przy szkole, tam były zabawy, tam były spotkania, tam było kino, przyjeżdżało do nas.
Piękna nasza Wola cała, wciąż przykładem innym świeci, bo we Woli klawa wiara, a gdzie indziej same śmieci.
Była Wola Grzymalina wieś i Wola Grzymalina kolonia. Ja właściwie mieszkałam na tej części Wola Grzymalina kolonia. Tam mieszkało 15 mieszkańców, natomiast resztę wieś Wola Grzymalina. I pierwsze to zagrożenie, które nadeszło, jakbym powiedziała, od władz, to pierwsze było, że wieś Wola Grzymalina najpierw zostanie wywłaszczona, ponieważ ta kolonia troszeczkę miała być oszczędzona, bo myśmy trochę tak dalej mieszkali, nawet tam nie ma wkopu ani nic, gdzie ja mieszkam, zostały te tereny dzikie, bo dzikie, ale zostały. Powiem tak, to byli wszyscy prawie starsi ludzie. Umęczeni tą pracą na roli, ponieważ tam myśmy mieli ziemię 5-6 klasa. Jeszcze jak wiertacze wiercili, osuszyli nam teren i wtedy nas tak po prostu jakby zmusili do wyjścia z tej Woli Grzymaliny. Dnia na dzień działo się to coraz gorzej, bo a to wody brakowało, a to czegoś brakowało. I dlatego ci rodzice starsi, to oni nawet czekali na to, żeby ich już wywłaszczyli, żeby wreszcie ta udręka się też skończyła, mimo że bardzo byli życi z tą Wolą Grzymaliną. Powiem tylko krótką anegdotkę. Przez tydzień czasu nie mieliśmy nawet kropelki wody. Są zwierzęta, są ludzie. My jako ludzie wypiliśmy wszystko, mleko, siadło, takie, wszystko. No zwierzęta się gdzieś tam doprowadziło do tych, były kanały odwodniające, ale mycie czy coś innego, zostawało to, naprawdę ciężko było z tym. I w takim wypadku były kopania, tu nie ma nic wody. Trzeba wykopać te kartofle. Nam się tak bardzo pić chciało, że mój brat pojechał, we wsi był sklep, ale wody tam nie było. Bo przecież wiadomo, że jak wszędzie nie było wody, to i tam brakło w sklepie wody. Kupił nam 4 wina, lapatiki i my wypili to. Bo nam się tak pić chciało. Po prostu tak nas na koniec umęczyli tym właśnie wywłaszczeniem, że oni chyba chcieli. To była celowa chyba robota. Młodzi ludzie z kolei chcieli uciekać do miasta, bo tam były szkoły. Tam poszedł do szkoły. Tu daleko autobus, daleko do Bełchatowa to jest około 20 km, więc trudno było dojechać tej młodzieży, żeby się uczyła. A starsi ludzie, no oczywiście, płakali w tych blokach, bo im było przykro, żal był, bo on był związany z tą ziemią. Także moim zdaniem to na koniec zostaliśmy zmuszeni, przymuszeni, żeby opuścić tą Wolę Grzymalinę.
Główki, główki nosim wdzięcznie, nóżki wyrzucim do pasa, że aż cała ziemia jęknie, taka ci już wola nasza.
Nie można było kupić takie gospodarstwo, jak każdy tu z nas miał, to już takiego nie kupił. Kupiłby w gorszym stanie, albo w ogóle. Ja na przykład nie wyobrażałam sobie mieszkania, gdzie domy mieliśmy każdy oddzielnie, połączone z oborą. To dla mnie to było takie, no jak to mieszkać, tutaj obora, tutaj go, to te zapachy, to wszystko. Ja z domu tego nie wyniosłam i tutaj przyszłam na wieś Wola to samo. A można było tylko takie coś kupić, więc ja dziękuję. No to szukaliśmy i za te pieniądze, które żeśmy dostali, nie kupiliśmy nic.
Mój ojciec był gajowym i był związany cały czas z lasem. No on kochał ten las, żeśmy przewieźli wszystkie rzeczy, a mój ojciec sam został. Jeszcze chyba ze 2 miesiące był tam sam. Ja pojechałam, to mi się chciało płakać, bo tam jakie warunki, wszystko pozabierane, on tam tylko coś miał do spania. Ja mówię, Jezus Maria, jak to dalej potrwa? W końcu przyprowadził się tutaj. On się nie mógł chyba do samego końca pogodzić. Potem sobie jeszcze załatwił jakieś tam pół etatu, nie wiem jaki ten dojazd, że jeszcze dojeżdżał do tego lasu, żeby być blisko tej natury.
Tato mój był inseminatorem, no zapadniał krowy, nie, to tam też po tych wioskach jeździł. Też, no jemu też było ciężko się z tego wyprowadzić, bo wiem, że jak nas wysieli na samym końcu już, no bo myśmy tu na kolonii właśnie sąsiedzi byli razem, to mama przyszła we wrześniu już do domu, a on został dopiero tam Boże Narodzenie, siłą go przywieźliśmy na Wigilię do Bełchatowa. A tam już nie miał światła, nie miał wody, nie miał nic. Po świętach to Zara chodził i szukał pracy w Bełchatowie. No to poszedł jako portier do kolumny transportu sanitarnego, tam i pracował.
Ponieważ ja już mieszkałam w Bełchatowie, a tam z moimi rodzicami mieszkał brat. I dzień wyjazdu z tego podwórka, z tego swojego domu, przyjechały dwa auta, jeden ciągnik, bo ciągnik to brat zabierał do siebie, bo brat się przeprowadził do innej wioski i już wszystko powkładali, nakazali im wejść na to auto, czy tam na ten ciągnik, już nie wiem. I ojciec jeszcze szedł i uklęknął, pocałował ziemię. I później ruszyli, a jak ruszyli, to przewrócili im dom na ich oczach, przewrócili dom. To był najgorszy widok dla mojego ojca. Kiedy jeszcze nie wyjechali z drogi, już był dom przewrócony, nie było po co wrócić. Myśmy tam później pojechali jeszcze zobaczyć, to znaczy byliśmy, nawet często jeździliśmy za rok, tam jeszcze jabłonki były, zostały, jabłka jeszcze, taki stary siewnik został, zasypana studnia, ale dom został zniszczony na oczach rodziców.
Już tu mieszkali w Bełchatowie i my jechaliśmy na cmentarz do Łękińska i wtedy już wkop podchodził pod nasze domy i jechaliśmy pod nasz dom i w ogródku były kwiaty. I ja, nie myśląc, zerwałam te kwiaty i przyjechałam do mamy i ja mówię, masz tu kwiaty ze swojego ogródka. Mówię, już mi łzy w oczach, a mama to tak płakała, jak nie wiem. Potem ja mówię, po co ja przywiozłam te kwiatki, żeby takie wzbudzić w niej wspomnienia.
Był to czas bardzo ciężki i trudny, ponieważ każdy w swoim domu to miał sypialnię na przykład. Były łóżka, były toalety tak zwane z tymi lustrami, nocne szafki. Później to trzeba było to wydać komuś albo coś. I nie było można kupić mebla, nie było można firanki kupić, dywanu, kolejki, nie było nic można. Ja już nie pamiętam w tej chwili, ile nas pojechało do Piotrkowa, żebyśmy mogli dostać jakiś przydział. Nawet przyjąć nas nie chcieli w tym czasie.
Bo te duże meble nie mieściły się do bloków, tak?
No nie, no jakie takie meble? Jak każdy miał takie kredensy, jak dawniej były wodniarka, węglarka, żeby jakikolwiek mebel, to my kolejki całe noce stali, żeby kupić cokolwiek, nawet jakieś urządzenie, czy... To się nie dało powiedzieć.
Jakie to było przeżycie dla ludzi, to ja może na swoim przykładzie powiem. Jeden samochód odjechał już, mama została jeszcze i mieliśmy tym drugim samochodem jechać. I mama zostawiła sobie buty, które miała później przełożyć. I chodziła w takich klapkach, nawet samochód jeden inny, drugi inny. Pojechała w tych klapkach. Ja mówię, mama, w jakich ty butach przejechałaś? Spojrzała. Jak ona lubiła się ubrać, tak, że, a mnie teraz to jest wszystko jedno. Już mnie teraz to mnie nic nie obchodzi, jak sobie przyjechałam, tak sobie będę. O, na tym się skończyło. To było takie jakieś zamknięcie tego wszystkiego.
A ja powiem tylko, że mąż to teścia odwiózł wcześniej, żeby nie było tego żalu na tą ostatnią chwilę. Mieliśmy dwa psy i te psy do końca z nami były. I jeden pies poszedł do lekarza weterynarza, ponieważ bardzo sobie upodobał tego jednego psa i zabrał. Drugi pies poszedł do Łękińska, bo był masażem jego tata i mówił, to tam będzie miał dobrze. I co było ważne w tym wszystkim, że jak żeśmy jechali samochodem do brata, do Łuszczanowic, pies na budę i pan Tarkowski mówi, Jasiaki, jadą do brata. Pies już oznajmił i wiedział, tak szczekał zawsze takim innym głosem. To było takie z jednej strony miłe, a z drugiej wzruszające. I właśnie jak te psy przyjechali zabrać, to my z mężem płakali. I drzwi ucałowałam na krzyż i odjechałam. Takie nasze było pożegnanie. A teść już tego nie widział. A jeszcze coś chcę powiedzieć wesołego, jak żeśmy się wyprowadzili i zawołała nas sąsiadka, która później po nas przyszła i przywiozła ze sobą łopatę do chleba. Ja mówię, po co ci ta łopata? Kazia, no przecież może się uda chleb wypiec. A ja mówię, ale gdzie? Dziewczyno, ona nigdy w mieście nie była, pierwszy raz przyjechała, mieszkania dostała, ale ta łopata się przydała, jak były osiemnastki. To była życzana ta łopata, żeby na te 18 tych pasów tą łopatą.
To jest rzeźba naszego kościoła, do którego jesteśmy tak bardzo przywiązani. Od tego właściwie to się zaczyna historia naszej wioski. Tutaj jest nawet data podana, 1584 rok. To jest rok, w którym ten kościół był wybudowany przez Jana Grzymałę Wolskiego. Krążyła taka legenda, no czy to może jest prawdziwa historia, że ten kościół był pobudowany jako wotum wdzięczności za szczęśliwy powrót z wojny. No jak żeśmy przesiedzili trochę historię, no to być może, że chodzi tutaj o oblężenie Pskowa, bo to było akurat w tym czasie. No i ten kościół dotrwał do samego końca i to jeszcze w całkiem dobrym stanie.
Co najważniejsze, to ten kościół jest jedyną rzeczą, która przetrwała.
Jedyną taką materialną rzeczą, która po nas pozostała, chociaż jest teraz w innym miejscu, ale jest, ten kościółek jest tak zadbany, że no aż miło popatrzeć. Ten proboszcz, który obecnie jest administratorem tej parafii, no to zrobił z tego miejsca po prostu perełkę.
Wchodzimy przez zakrystię do naszego parafialnego kościoła pod wezwaniem świętego Jana Chrzciciela w Białej. Oczywiście kościoła, który przeniesiony został nam tutaj z Woli Grzymalinej, ponieważ tam powstała kopalnia odkrywkowa. I właściwie tak naprawdę to fajnie to wyglądało, ponieważ wszędzie dookoła był dół, dosyć bardzo już głęboki, a na środku na takiej wysepce stał sobie właśnie ten kościółeczek nasz tutaj drzewiowy. I nie bardzo było wiadomo, co z nim zrobić. Przenieść, zniszczyć, nie wiadomo co. W końcu podjęto decyzję, że trzeba będzie go przenieść do skansenu, do Sieradza. Ale się okazało, że niestety, no, skansen nie jest w stanie przejąć czegoś takiego wielkiego i kwestia wyremontowania, tak? Więc później okazało się, że całość kosztów będzie pokrywała kopalnia węgla brunatnego w Bełchatowie. W 80 roku tutaj powstała parafia. Inaczej, najpierw taki wykariat terenowy i miano budować kościół, kupiono plac od kilku tutaj miejscowych ludzi i sobie tak to chwileczkę stanęło, bo trzeba było robić projekty, wszystko. Okazało się właśnie, że problem jest z kościołem, nie wiadomo co z nim zrobić. Pojawił się pomysł, że być może przeniesiemy go tutaj, będzie parafia miała swój kościół i w 80 roku także zaczęto już wylewać tutaj pod koniec fundamenty pod to, bo jest wylana duża taka płyta betonowa i na niej przeniesiono ten kościół, tak? Postawiono go. Wszystkie, że tak powiem, elementy ruchome, zabytki poszły wówczas do Łodzi, do pracowni. Tam były dokonywane ich renowacje, a tutaj przenoszono po prostu bal po balu, rozbierano, numerowano bale, po prostu przekładano je, przenoszono je tutaj. No operacja dosyć taka skomplikowana, ale jak widać efekt się udał i kościółek stoi tutaj już przecież ponad 40 lat.
Wejdźmy tam dalej, bo ja umieram z ciekawości. Poza tym ten zapach, który tutaj nam towarzyszy, drewna, to jest coś niesamowitego.
I tego, co się z drewnem dzieje. Zawsze tam wchodzi nam jakieś robaczki, wchodzi nam jakaś tam też pleśń, drewno. To są takie klimaty, no ale to właśnie buduje taki klimat, nie? Małe okienka, więc taki fajny półmrok panuje w kościele. To jest taki naprawdę wspaniały nastrój. Naprawdę tu się bardzo czuje takiego właśnie ducha Pana Boga, nie? Oni tutaj co roku przyjeżdżają do nas, do kościoła, wyznaczają sobie mszę, proszą o to, żeby msza była też w ich intencji. Oczywiście odprawiamy w ich intencji tę mszę. Przyjeżdżają tutaj i ciekawe są właśnie historie, kiedy przyjadą ludzie jeszcze starsi. No wiadomo, tych ludzi już nie ma tam tak bardzo, aż dużo, ale kiedy przyjeżdżają tutaj, no to właśnie opowiadają historię, jak go tam gdzieś malowali, bo babcia gdzieś tam kwiatki w kościele układała, tam się coś stało, to dziadek gdzieś tam coś poprawiał drewnianego. Więc oni to rzeczywiście czuli jako swój taki dom, tak? To było coś ich, nie? Myślę, że jak to im wyrwano trochę, to taki kawałek serduszka im trochę poderwano też.
Tam mieszkaliśmy, to chodziliśmy prawie codziennie koło tego kościółka. Takie ciekawostki, stare były lipy, rosły, bardzo stare. I w tych lipiach były sowy były. I żeśmy wchodzili i oglądaliśmy małe sówki, były białe. Niech organista z Łękińska przyjeżdżał, Paluch, Lucjan. I on pięknie śpiewał, a ja lubiłem słuchać. I takim dzieciakiem byłem.
Miechy, trzeba było naciskać, miechy chodziły i Paluch grał. Bo lubiłem, żeby
sobie tam popatrzeć, jak on to gra, jak na tych piszczałkach naprawdę. I te organy przepadły bez śladu i to jest najgorsze. Nikt nie wie, gdzie one są. Zginęły w ciało, śladu nie ma.
Ja brałam ślub w tym kościele.
Ja też.
O, ty też, nie?
Rok 1970, to była zima, bardzo dużo śniegu było. Oczywiście miałam iść w białych pantoflach do kościoła, ale poszłam w długich kozakach czarnych, ponieważ się nie dało przejść, taki był duży śnieg. Zamarzła woda księdzu, którą miał nas pokropić. Tam jakoś odmrażali tą wodę, przeciągali tą uroczystość i odmrozili wodę. Mój mąż, jego mama kupiła mu garnitur z krepy czarnej. Jak ksiądz go poświęcił, same kropki białe zostały i się nigdy nie sprały.
W tym czasie nikt nie kupował kwiatów do kościoła. Wszystko było przez tą panią właśnie w Wigilii Heliska. I ta biedna kobietka dochodziła po kwiaty i z ogródka. Od tego i te kwiaty były zawsze świeże i tylko te kwiaty z naszych ogrodów.
Ile razy je zanosiłem, bo już tak blisko, że my ostatni etap praktycznie tej zbiórki był, a ja byś mi tam pomóż trochę, no to zawsze jeszcze u nas się nacięło i takie naręcze, że ja tych kwiatów niosłem.
Ale chociaż teraz na cmentarz idziemy, to się chociaż wspomni babcie i ojcze nasi zdrować wieczny odpoczynek.
Moja babcia, moja własna babcia też przynosiła te kwiaty, jak babcia Feliska nie mogła, to babka Rozalka. Babka Rozalka po wsi, czyli po centrum wsi zbierała kwiatki, przynosiła do kościoła i ona też zastępowała, jak babcia nie mogła Feliska otworzyć kościoła, to ona brała klucze, otwierała, no i to była moja prawdziwa babcia.
A babcia Rozalka to jeszcze leczyła dzieci, które się przesunęły, kiedyś to tam nie wierzyli w takie rzeczy. I namierzała i dziecko przestało płakać, a tak to wrzeszczało, jak nie wiem.
Przeniesiono ludzi, ich dobytek, ich kościół, przeniesiono także cmentarz.
Jak to się odbywało? Każda rodzina zgłaszała się, tam były wyznaczone dni i zgłaszała się, bo ta ekipa, która tam robiła ekshumację, no to były i przychodziła, moja mama uczestniczyła, tata nie chciał uczestniczyć też, no to w zasadzie oni cały czas odkażali się spirytusem, bo wiadomo, i kto chciał mógł zobaczyć, nawet jak tą trumnę odkopali, no przekładali to do żelaznych, do metalowych trumien i przewozili na cmentarz do Łękińska. Wskazywali, ta rodzina wskazywała miejsce mniej więcej, gdzie by chciała, żeby ta ich rodzina została pochowana.
Słowo cmentarz też wyzwala moc wspomnień.
We Woli, jak już lampki zapalone, wieczór się robi, to palili takie duże ognisko. Ja byłam tak zaskoczona, że we wszystkich świętych ognisko się pali, tak, ognisko palili i później panowie, a to ćwiarteczkę tam miał, wypił sobie kieliszeczek, a to co? No i to było dla mnie takie bardzo miłe przeżycie, bo coś fajnego, no jest to i żałość, i smutek, i ból, ale zarazem ta tradycja taka.
To były te ogniska palone na cześć ludzi pochowanych za cmentarzem. Czyli ludzi, którzy odbierali sobie życie, chociaż starsi z Woli Grzymalinnej mówili, że tam dużo osób z I wojny światowej zostało pochowanych. I na cześć, żeby te dusze szybciej do nieba poszły, to się paliło to duże, wielkie ognisko. To była ta tradycja w Woli Grzymalinnej. Nigdzie więcej podobno nie było tej tradycji.
Wsi Wola Grzymalina już nie ma. Ale są ludzie. Ludzie, którzy ją pamiętają i wspominają. Którzy znów są razem.
Piękna nasza Wola cała, wciąż przykładem innym świeci. Bo we Woli klawa wiara, a gdzie indziej same śmieci. Główki, główki nosim wdzięcznie, nóżki wyrzucim do pasa. Że aż cała ziemia jęknie, taka ci już Wola nasza.